Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał do modlitwy za ofiary trzęsienia ziemi w Chinach. W katechezie przypomniał nauczanie pseudo-Dionizego Areopagity. Rozpoczniemy relacją z audiencji środowej. W Paryżu zmarł kardynał Bernardin Gantin, pierwszy Afrykańczyk na czele watykańskiej dykasterii i kolegium kardynalskiego. Przybliżymy jego postać. Natomiast gościem dzisiejszego magazynu będzie ojciec Zdzisław Kijas, rektor papieskiego Fakultetu Teologicznego Świętego Bonaventury w Rzymie. Będę z nim rozmawiać o sympozjum Media i nowy humanizm, Jan Paweł II i środki społecznego przekazu. 14 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. O nauczaniu tajemniczego teologa z VI wieku, który pisał pod pseudonimem Dionizego Areopagity, Benedykt XVI mówił na audiencji ogólnej. Zachowały się 4 jego traktaty oraz 10 listów. W improwizowanej katechezie Ojciec Święty przypomniał, że pseudo-Dionizemu chodziło o włączenie mądrości greckiej w przepowiadanie Ewangelii. Nie szukając polemik, wskazywał, że cały wszechświat oddaje chwałę Bogu. Stąd Boga odnajdujemy nie poprzez abstrakcyjne rozważania, tylko oddając Mu chwałę, modląc się. Jego teologia była liturgiczna, a zarazem głęboko osobista, mistyczna.
Pseudo-Dionizy podejmuje refleksję nad sposobami poznania Boga. Rozpoczynając od drogi pozytywnej, usiłuje określić Boga, posługując się tytułami, jakie znajdujemy w Biblii. Światło, życie, dobro, piękno, mądrość. Szybko jednak odkrywa, że rzeczywistość Boga wyrasta poza ludzkie możliwości poznania. Bóg jest niewidzialny, niepojęty, nieosiągalny. Nie przeszkadza to jednak w nawiązaniu z Nim żywego kontaktu, bo Bóg objawia się jako osoba, a dialog pomiędzy kochającymi się osobami dokonuje się nie tylko za pomocą słów, ale też za pomocą znaków. Dlatego mistyka pseudo-Dionizego opiera się na wewnętrznej dyspozycji, która nie zamyka Boga w abstrakcyjnych pojęciach, ale angażuje całą osobę ludzką w dialogu, który prowadzi do jej przemiany w człowieka nowego.
Papież przypomniał, że mistyczną teologię pseudo-Dionizego podjęli pisarze średniowieczni, którzy, jak święty Bonaventura, wskazywali, że miłość widzi więcej niż rozum. W ciemnościach rozumu to właśnie miłość jest okiem, powiedział Benedykt XVI. Zauważył, że dzisiaj pseudo-Dionizy jawi się jako prekursor współczesnego dialogu chrześcijaństwa z mistycznymi teologiami Azji.
Si vede così che il dialogo...
Widać, że dialog nie rodzi się z powierzchowności. Tam, gdzie ktoś odkrywa głębie spotkania z Chrystusem, otwiera się też szeroka przestrzeń dla dialogu. Tam, gdzie ktoś odkrywa światło prawdy, znajduje światło dla wszystkich, rozpraszające polemiki i ułatwiające wzajemne zrozumienie, rozmowę, zbliżenie. Droga dialogu polega właśnie na przebywaniu blisko Boga w Chrystusie, na zanurzeniu w głębi spotkania z Chrystusem, w doświadczeniu prawdy dającej światło i uzdalniającej do wychodzenia ku innym. A światło prawdy jest światłem miłości. Ostatecznie mówi nam, codziennie obierajcie drogę pokornego doświadczenia wiary. W ten sposób serce staje się wielkie, zdolne nie tylko widzieć, ale i oświecić rozum, by zauważył piękno Boga.
Ojciec Święty zachęcił, aby także mądrość współczesnych czasów wykorzystać do głoszenia Ewangelii i odnajdywania piękna wiary w spotkaniu z Chrystusem. Papieskiej katechezy na placu Świętego Piotra wysłuchało kilkadziesiąt tysięcy wiernych, w tym 1,5 tysiąca Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, a szczególnie dzieci, którzy po raz pierwszy przystąpili do Komunii Świętej. Drogie dzieci, niech Pan Jezus zawsze mieszka w waszych sercach, aby były pełne Bożej miłości. Niech Jego obecność uświęca was i wasze rodziny. Serdecznie wam błogosławię.
Z polskiej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Rzymie do pierwszej komunii świętej przystąpiło 63 dzieci. Czasem 30 kilometrów poza Rzymem mieszkają. Trzeba podziwiać tych rodziców, że te dzieci przywożą. Dzieci są bardzo dobrze przygotowane.
Ojciec Jerzy Sermak, instruktor trzeciej probacji. Dla jezuitów jest to rok przygotowujący ich do ostatnich ślubów zakonnych. Jako ukoronowanie tego czasu chcieliśmy przybyć tutaj do źródła chrześcijaństwa. To spotkanie na audiencji generalnej z papieżem jest także dla nas dobrym znakiem i uświadomieniem sobie tego, kim my naprawdę jesteśmy.
Szkoła podstawowa i gimnazjum w Gołąbkach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znajdujemy się w tym miejscu, w takiej chwili, w takim pięknym dniu. Jest to bardzo radosne spotkanie.
Benedykt XVI wyraził solidarność z ludnością południowo-zachodnich Chin, cierpiącą wskutek trzęsienia ziemi. W prowincji Sichuan i sąsiednich zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest bardzo wielu rannych, a niektóre miasta całkowicie legły w gruzach.
Zachęcam was, byście wraz ze mną gorąco modlili się za tych, którzy zginęli. Pozostaję w duchowej bliskości z doświadczonymi tak ciężkim kataklizmem. Prośmy dla nich o ulgę w cierpieniu. Oby Bóg wspierał wszystkich zaangażowanych w niesienie bezpośredniej pomocy.
Papież ze wzruszeniem przyjął wiadomość o śmierci kardynała Bernardyna Gantina. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym, który przesłał arcybiskupowi Marcelowi Honoratowi Leon Agbotonowi z Kotonu w Beninie. Zmarły wczoraj w paryskim szpitalu Purpurat był szanowany przez wszystkich. Ożywiał go duch apostolski i poczucie misji Kościoła w świecie. Ceniono go też jako dziekana kolegium kardynalskiego, pisze Benedykt XVI, który jako kardynał był jego następcą na tym stanowisku.
Bernardin Gantin urodził się 86 lat temu w Dahomeju, czyli dzisiejszym Beninie, wówczas kolonii francuskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał mając 29 lat, a w 5 lat później Pius XII mianował go biskupem pomocniczym Kotonu. Został tam potem z nominacji Jana XXIII arcybiskupem metropolitą. Brał udział w soborze. Stał na czele regionalnej konferencji episkopatu, obejmującej prócz Dahomeju 6 innych pobliskich krajów. W 1971 roku Paweł VI powołał go do Watykanu, gdzie był sekretarzem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, przewodniczącym Justitia et Pax i Cor Unum, a potem przez 14 lat już z nominacji Jana Pawła II prefektem Kongregacji do Spraw Biskupów. Był pierwszym Afrykańczykiem pełniącym w Kurii Rzymskiej tak wysokie funkcje. W 1977 roku Paweł VI mianował go kardynałem. Przez blisko 10 lat do 2002 roku stał na czele kolegium kardynalskiego jako jego dziekan, a potem powrócił do ojczystego Beninu.
Po śmierci kardynała Gantina kolegium kardynalskie liczy 194 członków, z czego 118 nie przekroczyło jeszcze 80 roku życia i ma prawo do udziału w konklawę. Papieski Fakultet Teologiczny Świętego Bonaventury Seraficum w Rzymie rozpoczyna cykl konferencji, cykl wykładów, które będą dotyczyły postaci nauczania życia Jana Pawła II. Naszym gościem jest rektor fakultetu, ojciec Zdzisław Kijas. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pierwszy temat poświęcony jest mediom. Media i nowy humanizm, Jan Paweł II i środki masowego przekazu. Dlaczego właśnie od tego tematu rozpoczynacie?
Chodzi o serię wydarzeń związane z osobą, z pontyfikatem, z nauczaniem Jana Pawła II. Tak się składa, że to pierwsze spotkanie jest poświęcone mediom i nowemu humanizmowi. Temat zrodził się z różnych przyczyn. Ta najważniejsza to jest zbliżające się czy stulecie wyboru Jana Pawła na posługę biskupa Rzymu. Po drugie, dziennikarzy ciągle fascynuje fenomen Jana Pawła w kontekście mediów. I stąd też ten temat media i nowy humanizm, ponieważ w chwili obecnej media dysponują niezwykle wielką siłą, gdy chodzi o promocję elementów pozytywnych, oby tylko były pozytywne, bo mają w ogóle wielką siłę przekazu pewnych treści pozytywnych czy ewentualnie negatywnych. Stąd też naszą intencją jest poświęcenie im tego pierwszego spotkania, aby z jednej strony ponownie odkryć wartość mediów, ponownie odkryć ich znaczenie, ich misję w społeczeństwie, a w szczególny sposób ich zadania związane z nowym humanizmem, o który tak mocno apelował Jan Paweł II i tak wiele uczynił dla tego nowego humanizmu. Teraz czas, żeby również media jeszcze mocniej mogły włączyć się w realizację jego wielkiego pragnienia.
Zanim porozmawiamy o jutrzejszej konferencji, chciałam zapytać ojca takie osobiste doświadczenie. Czas ojca kapłaństwa to czas pontyfikatu Jana Pawła II. Jak ojciec by przedstawił Jana Pawła II i jego podejście do środku społecznego przekazu? Co według ojca najważniejszego papież uczynił?
Jestem bardzo związany z Janem Pawłem, ponieważ byłem tutaj święcona kapłana w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Stąd te związki są niezwykle również osobiste. Gdy chodzi o jego udział w mediach, myślę, że fenomenów jego zachowań względem mediów było niezliczenie wiele. Ale według mnie wynikało to z jego niezwykłego szacunku do osoby. I w mediach widział przede wszystkim osoby, które komunikują. Nie widział tam tyle środków, co osoby, które dysponują środkami do przekazywania pewnych treści. I jak miał szacunek dla każdej osoby, miał ten szacunek również dla dziennikarzy. I dziennikarze w kontakcie z nim zauważali, że nie traktuje ich tylko wyłącznie jako środki, jako narzędzia do czegoś, ale traktuje jako osoby, które mają godność w sobie. I tą godność mogą komunikować poprzez te środki, te narzędzia, które są w ich zasięgu.
Czy jest jakiś obraz, który się ojcu kojarzy z Janem Pawłem II jako komunikatorem, jako głosicielem?
Taki obraz klasyczny, nie? To są pierwsze słowa z jego pontyfikatno, semis balium i corrigerete. Wykorzystał błąd, żeby zwrócić uwagę na to, co komunikuje, jaką wartość ma słowo, które przekazuje. A tych jego tak zwanych zachowań medialnych jest niezwykle wiele, ponieważ on doskonale wiedział, że człowiek komunikuje nie tylko słowem, komunikuje sobą.
W czasie jutrzejszego spotkania o papieżu, o jego medialności mówić będą głównie włoscy dziennikarze. Skąd wybór właśnie na takie, a nie inne postaci, na takie, a nie inne nazwiska, bardzo znane notabene nie tylko włoskim słuchaczom?
Chcieliśmy zaprosić do dyskusji osoby związane z różnymi środkami przekazu, czy to środkami słownymi, czy telewizja, czy radio. Osoby zarówno wierzące, jak i osoby niewierzące z gazet zarówno chrześcijańskich, katolickich, jak i z gazet liberalnych czy lewicowych, dając im możliwość wypowiedzenia się na temat mediów i nowego humanizmu w perspektywie czy w cieniu Jana Pawła II, nie? Bo wiemy, że nowy humanizm nie jest tylko zadaniem, które stoi przed osobami wierzącymi czy przed Kościołem. Jest on zadaniem, które stoi przed każdym człowiekiem. Stąd to nasze zaproszenie skierowane do Giuliano Ferrara, osoby niezwykle znanej, medialnej, która ma też własny program telewizyjny La Sette, czy później do dziennikarza Marco Politi, dziennikarza La Repubblica, do osób związanych z radiem czy prasą watykańską, jak Gianfranco Greco, który przez długie, długie lata towarzyszył podróżom Jana Pawła, był dziennikarzem Osservatore Romano. Z kolei środki publicznej telewizji, Rai 1, Rai 2, to jest pani Angela Buttiglione. Więc ten wachlarz osób, które zostały zaproszone do udziału, jest niezwykle szeroki i są to osoby bardzo kompetentne, ale które mniej więcej, wydaje mi się, pokrywają wszystkie jak gdyby domeny przekazu informacji.
Giuliano Ferrara będzie mówił o wykorzystywaniu mediów na służbie życia. On był inicjatorem, pomysłodawcą moratorium, jeśli chodzi o aborcję. Czy temat on wybierał, czy w jaki sposób tematy, o których mieli mówić poszczególni dziennikarze, narzucaliście wy jako organizatorzy?
To rodziło się we współpracy z nimi, czyli sugestie wypływały ode mnie, czy od nas. Te sugestie były komunikowane dziennikarzom, którzy mogli się odnieść do nich pozytywnie lub ewentualnie zmienić temat, czy go uściślić, czy doprecyzować, czy ewentualnie w jakiś sposób nieco bardziej rozszerzyć. Ale ten temat, który się pojawił na zaproszeniu, jest efektem współpracy między organizatorem a osobą zapraszaną.
Jak będzie wyglądało same sympozjum? Czy to będzie czysty wykład, wysłuchamy i koniec? Czy jest możliwość też potem dyskusji, jakiegoś wejścia, no właśnie w dialog?
To będzie spotkanie dziennikarskie. Znaczy, że nie będą to wykłady. Każda osoba z poproszonych została poproszona, aby wypowiedziała się w ciągu 10 minut najwyżej, pozostawiając czas na dyskusję, na rozmowy, na jakieś tam interwencje. Natomiast poprosiliśmy każdego z rozmówców, aby przygotował tekst pisany, o wiele dłuższy niż 10-minutowy, który zostanie później opublikowany, żeby rozpocząć pewną serię spotkań nad mediami, nowym humanizmem w perspektywie Jana Pawła. Więc Ja mam nadzieję, i tak jest cały wieczór aranżowany, żeby to było spotkanie niezwykle dynamiczne, że w pewnym momencie również słuchacze w auli mogli zabrać głos i zwracać się do osób na trybunie, pytając ich o rozwinięcie tematu, czy zaproponowanie jakichś konkretnych rozwiązań, gdy chodzi o nowy humanizm, jego promocję.
Chcecie jak gdyby na nowo odczytać przesłanie, nauczanie pontyfikat Jana Pawła II. To jest, tak jak powiedzieliśmy na początku, pierwsze wydarzenie z całej serii, którą planujecie w najbliższym czasie. Jakie będą następne kroki?
W końcówce października organizujemy dużą konferencję, sympozjum Sobór Watykański II w nauczaniu Jana Pawła II. Zaprosiliśmy do udziału osoby związane zarówno z życiem Kościoła, bo będą brać udział kardynał Dziwisz, kardynał Lewada, część arcybiskupów, ale również naukowcy, członkowie Parlamentu Europejskiego, aby zastanowili się wspólnie nad jak gdyby trzema tematami. To jest Kościół, człowiek i świat. Trzecie wydarzenie będzie miało charakter bardziej instytucjonalny. Otwarcie Instytutu Badawczego Mulieris Dignitatem. W kontekście listu papieskiego Mulieris Dignitatem, sympozjum, które było organizowane przez Papieską Radę Spraw Świeckich, zrodził się pomysł, by stworzyć taki instytut badawczy, który zajmował się by głównie tożsamością mężczyzny i kobiety, ich wzajemnej relacji. Nie byłby to instytut zainteresowany tematami rodziny, bo już takie instytuty są, nie? Czy spraw związanych bezpośrednio z pontyfikatem, ale dość szczegółowy. Tematyka wydaje się, że niezwykle ważna, nieporuszana jeszcze dotychczas, na ile ja znam sytuację, przez żadną instytucję akademicką, czyli ta wzajemność mężczyzny i kobiety. Z tej to wzajemności rodzi się rodzina, rodzą się harmonijne związki społeczności, współodpowiedzialność i pewna współkreatywność, zawsze w perspektywie nowego humanizmu.
Na jutrzejszym spotkaniu poświęconym mediom i nowemu humanizmowi zaprezentowana zostanie też książka włoskiej pisarki Semis Balio mi Corrigere. To jest to słynne zdanie, o którym żeśmy mówili, które obiegło cały świat, troszeczkę wynikające z nieznajomości dobra języka włoskiego. Jana Pawła II. Podtytuł brzmi Rewolucja komunikacji Jana Pawła II. Co to jest za książka?
Pani Elisabetta Lo Jacomo napisała tą rzecz, sama będąc dziennikarką, z jakiej strony zafascynowana postacią Jana Pawła II, zauroczona jego sposobem komunikowania treści ważnych, nierzadko trudnych, ale w sposób właściwy. Stąd też oparła się na wszystkich tekstach dostępnych Jana Pawła II, przeprowadziła sporo wywiadów z osobami, które były związane bardzo blisko z osobą Jana Pawła II lub pośrednio ze względu na pełnione przez nie funkcje medialne. Bezpośrednio to jest kardynał Stanisław Dziwisz, ale rozmawiała z ludźmi związanymi z radiem, czy ze spotkaniami Jana Pawła, czy z pielgrzymkami Jana Pawła, czy z telewizją włoską, których prosiła o wypowiedzenie się na tematy, które ona sama formułowała. Do każdego zwracała się z konkretnymi tematami, prosząc o odpowiedź. Jest to rzecz niezwykle ciekawa, niezwykle świeża. Ona nie publikuje rzeczy już powiedzianych, już napisanych.
Nie powiela.
Została napisana, aby się podzielić tym, co ona czuje i jak widzi tą rewolucję komunikatywną Jana Pawła II. W czym ona jest? Jaka jest jej nośność również na przyszłość? Gdzie ewentualnie inni powinni się zaangażować i co podjąć, co kontynuować z tego, co rozpoczął Jan Paweł II?
Co, jak czytał tę książkę ojciec, co najbardziej uderzyło?
Czy ona dociera do tematów, czy do wydarzeń z posług Jana Pawła II dotychczas niepodejmowanych? Gdy chodzi o powołanie mężczyzny, powołanie kobiety, powołanie rodziny, powołanie dziennikarza. I to pisze z perspektywy osoby, jak gdyby nie będącej w środku, która na zasadzie kopciuszka wchodzi w ten wielki świat mediów, czyli to, co mnie uderzyło, jak gdyby próba, i to według mnie niezwykle udana próba, odczytania treści Jana Pawła II z perspektywy dziennikarza. Ona nie płynie po temacie, nie, ona wchodzi w temat, ale próbuje go opisać, przedstawić z perspektywy dziennikarza.
Ja bardzo ojcu serdecznie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Zdzisław Kijas, rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego Świętego Bonaventury Seraficum, które jutro organizuje sympozjum poświęcone mediom i nowemu humanizmowi Jan Paweł II i środki społecznego przekazu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I tą rozmową kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.